Rozdział 21. Intruz. Danel usiadł przy biurku i wyjął z kieszeni pierścień Osena. Ależ bym chciał to odwlec. Nie mógł jednak zwlekać. Osen oczekiwał, że ambasador będzie mu zdawał relacje co 2 lub 3 dni. Denerwowałby się albo niepokoił, gdyby Danel tego zaniedbał. Mimo wszystko Danel się wahał. Nigdy nie wiedziałem, jak dokładnie Osen potrafi odczytać moje myśli, gdy się komunikujemy. Zawsze zakładałem, że ponieważ zna moje preferencje, nie szuka zbyt głęboko i że sprzeciwiłby się już wcześniej, gdyby sądził, że moje kontakty z Ahatim są zbyt zażyłe. Zakładał, że administrator może odczytać tylko to, o czym Danel aktywnie myśli, gdy ma pierścień na palcu, a nie wszystkie jego wspomnienia. W takim razie wystarczyło w czasie komunikacji z Osenem nie myśleć o nocy spędzonej z Ahatim. Oczywiście, jeżeli ktoś się czymś bardzo martwi, myśli same biegną do tego tematu. Przezwyciężenie tego odruchu wymaga koncentracji i opanowania, czyli umiejętności, które Danel pieczołowicie doskonalił jako nowicjusz. Zamknął oczy i wykonał kilka ćwiczeń uspokajających umysł. Kiedy poczuł, że kontroluje własne myśli, wsunął pierścień na palec. W głowie natychmiast usłyszał głos Osena. To ty, Danelu, świetnie. Mam dla ciebie pilne wieści. Kilka dni temu Sonea spotkała się ze zdrajcami. Ich królowa Savara wyjawiła zamiar obalenia Amakiry i Ashakich oraz wyzwolenia wszystkich niewolników. Niepotrzebnie się martwił o to, co dostrzeże w jego myślach Osen. Administrator był zbyt pochłonięty tymi nowinami. Serce Danyla na chwilę zamarło, gdy usłyszał o odrzuconym przez krainy sprzymierzone zaproszeniu do wspólnej walki i o porozumieniu, jakie zostało w zamian za to zawarte. Lorkin dołączył do zdrajców. Sonea i Regin podążają za nimi do Arvis. Zdrajcy już ruszyli? Tak, wczoraj zaatakowali pierwsze majątki. Nie wiem, ile zajmie im dotarcie do Arvis, jeśli w ogóle zajdą tak daleko. Myślisz, że zwyciężą? Lorkin z pewnością w to wierzył, skoro dołączył do zdrajców. Z drugiej strony był teraz wobec nich lojalny i możliwe, że postanowił im pomóc właśnie dlatego, że nie mieli wielkich szans. Ciężko powiedzieć. Sonea uważa, że przygotowywali się od bardzo dawna. Nikt ich nie zmuszał do stawienia czoła Ashakim. Jej zdaniem nie ryzykowaliby wszystkiego, gdyby nie sądzili, że zwyciężą. A jednak Ahati uważał, że nie mają szans. Oczyma wyobraźni ujrzał jego twarz i poczuł ukłucie lęku, zanim odepchnął tę myśl. Przykro mi, Danylu. Wiem, że Ahati jest twoim przyjacielem, ale nie możesz go ostrzec. Amakira dowiedziałby się, że byliśmy świadomi tego, co się dzieje. Nie rób niczego, co mogłoby wzbudzić takie podejrzenia. Rozumiem. Co mamy robić? Zostańcie na miejscu. Trzymajcie się razem. To się tyczy również Tayenda. Nie rzucajcie się w oczy. Zdrajcy nie zrobią wam krzywdy. A Ashaki również nie powinni, jeżeli nie będą podejrzewać, że trzymamy stronę zdrajców. Dopilnuj, by Meria i Tayend zrozumieli wszystko, co ci przekazałem. Dobrze. Mam im powiedzieć coś jeszcze? Nie. Sonea i Regin do was dołączą, gdy dotrą na miejsce. Wątpię jednak, czy zdążą przed zakończeniem konfliktu. Będziemy tu spokojnie czekać. Przynajmniej wiedzą, gdzie nas znaleźć. Zgadza się. Od dziś kontaktuj się ze mną codziennie i za każdym razem, gdy się dowiesz czegoś nowego. Bądź ostrożny, Danylu. Daj znać, jeśli coś się będzie działo. Danyl zdjął pierścień i spojrzał na niego. W Sahace toczy się wojna. Pomyślał. Zmierza ku nam armia. Armia czarnych magów. I niewątpliwie stanie do walki z armią czarnych magów króla Amakiry. Takiego konfliktu nie widziano od ponad 6 wieków. Włożył pierścień do kieszeni, wstał i wyszedł z pokoju. Niewolnicy rozpierzchli się przed nim. Przeszedł korytarzem zaledwie około 20 kroków, kiedy usłyszał kobiecy głos. Ambasadorze! Odwrócił się i ujrzał pośpiesznie zmierzającą w jego kierunku Merię. Wczoraj wieczorem usłyszałam o czymś, co może cię zainteresować, powiedziała. Czy Tajent również powinien się o tym dowiedzieć? Pokiwała głową. Skinął dłonią i usłyszał jej kroki za sobą. Przeszli przez pokój pana, weszli w korytarz za nim i wkrótce dotarli pod drzwi pokojów Tajenda. Czekająca za głównymi drzwiami gorliwa niewolnica rzuciła się na ziemię. Czy ta ambasador Tajent jest u siebie? Spytał Danyl. Skinęła głową. Powiedz mu, że chcemy się z nim zobaczyć. Niezdarnie wstała i zniknęła w jednym z pokojów. Chwilę później dało się słyszeć cichy jęk i przekleństwo. Wynocha! Niewolnica wypadła z pokoju i pośpiesznie podeszła do Danyla i Merii. Nie rób tego, rzekł Danyl, gdy chciała ponownie paść na ziemię. Ambasador się ubiera, powiedziała, po czym stanęła obok, plecami przy ścianie i ze spuszczonym wzrokiem. Osen powiedział, że zdrajcy zamierzają wyzwolić niewolników, pomyślał Danyl. Gdzie ci niewolnicy się podzieją, jeśli zdrajcom się uda? Może zostaną tu jako opłacana służba. Miał taką nadzieję. Byłaby to prawdziwa ulga, gdyby przestali się zachowywać tak ulegle. Chociaż może zmieniłbym zdanie, gdyby zaczęli nami pomiatać, jak mają to w zwyczaju niektórzy służący w Kyralii. Zamrugał oczami, gdy nasunęła mu się pewna myśl. Jeśli zdrajcy zwyciężą, położą kres niewolnictwu i dołączą do krain sprzymierzonych, to czy niektórzy z tych byłych niewolników pewnego dnia zostaną magami? Pomyślał, ile trudu zadał sobie Fergun, żeby uniemożliwić Sonei wstąpienie do gildii. Skoro wtedy uważał, że Sonea nie zasługiwała na to, by zostać magiem, to co dopiero by pomyślał o sahakańskich niewolnikach? Na tę myśl Danyl dziwnie się rozweselił. Miły nastrój ulotnił się w chwili, gdy do pokoju wszedł Tajent, cały rozczochrany w pośpiesznie nałożonych strojnych szatach. Ambasadorze, mistrzyni Merio, powiedział. Wskazał im postawione na środku pokoju taborety, po czym usiadł na wyjątkowo dużej poduszce i potarł oczy. Nie przez pana noc? Spytał Danyl. Przez twarz Tajenda przebiegł grymas. Nieprzespana i mocno zakrapiana. Moi sahakańscy przyjaciele uparli się, żeby utopić swoje smutki. Zwrócił się do niewolnicy. Przynieś wodę i chleb. Kiedy wyszła, Danyl zaczerpnął mocy i otoczył ich blokującą dźwięki barierą. Pochylił się w kierunku Tajenda. Mają powody. Eleńczyk szybko otworzył oczy i wyprostował się. Doprawdy? Kiedy Danyl przekazywał im wieści od Osena, Tajent i Merija zaczęli kiwać głowami. To wiele wyjaśnia, rzekła Merija. Wczoraj wieczorem przyjaciółki powiedziały mi, że niewolnice podejrzane o przynależność do zdrajców są torturowane i zabijane. Zamilkła i zmarszczyła brwi. To wyjaśnia coś jeszcze. Moje przyjaciółki planują na lato wyjazd na wieś i zaproponowały, żebym z nimi pojechała. Powiedziałam, że nie mogę, że muszę zostać z tobą. Skinęła głową w kierunku Danyla. Wtedy powiedziały, że ty i Tajent również możecie pojechać, jeśli będziecie musieli. Musieli? Powtórzył Tajent. Pewnie już wyjechały. Mogłabym się dowiedzieć, gdzie są. Na twarzy Merii pojawił się niepokój. Danyl pokręcił głową. Nie możemy z nimi jechać. Ale czy powinniśmy tu zostać? Zapytał Tajent, patrząc na Danyla. W czasie wojen zdarzają się nieporozumienia. Ludzie mogą zginąć tylko dlatego, że znajdą się w nieodpowiednim miejscu, albo może ich trafić zabłąkana odrobina magii. Zacisnął usta. Nie wydaje mi się, żebyśmy z Ahatim mogli się wybrać w kolejną podróż badawczą. Wzmianka o Ahatim wzbudziła u Danyla wdzięczność i niepokój. Choć lubi Ahatiego, to pewnie wziął go pod uwagę tylko ze względu na mnie. Gdybyśmy to zaproponowali, podejrzewałby, że wiedzielibyśmy o planach zdrajców, odparł Danyl. Chyba, że się nie dowie. Moglibyśmy usunąć go z ich drogi, Choć nigdy by nam nie wybaczył, gdybyśmy uniemożliwili mu pełnienie służby. Dodał Tajent, odwracając wzrok. Miał rację. Ahati był wierny swojemu królowi i ludowi. Nigdy nie opuści Sahaki. Nie dla mnie. Danyl zawsze o tym wiedział. Co zrobią zdrajcy z wolnymi kobietami i ich dziećmi? Spytała Meria. Spojrzeli po sobie ponurym wzrokiem. Nie sądzę, żeby zabili kogoś, kto nie jest magiem. Powoli powiedział Tajent. Może będzie to zależało od tego, jak traktowały swoich niewolników, dodał Danyl. Meria wzruszyła ramionami. Choć moje przyjaciółki twierdzą, że nie lubią zdrajców, mimo wszystko są z nimi w pewnym stopniu związane. To je z pewnością uratuje, popatrzyła na Danyla. Martwię się raczej o twojego przyjaciela. Od odpowiedzi wybawił go powrót niewolnicy. Kiedy Danyl wstał, by wyjść, Meria zrobiła to samo. Zostaniesz na chwilę, Danylu? Zapytał Tajent. Eleńczyk nie odezwał się, dopóki Meria i niewolnica nie opuściły pokoju. Martwisz się. Widzę to. Pamiętaj jednak, że zdrajcy mogą ponieść porażkę. Jest z nimi Lorkin. Tajent skrzywił się. Och, no tak. To się nie może dobrze skończyć, prawda? Danyl pokręcił głową. Możemy tylko mieć nadzieję, że niezależnie od tego, kto zwycięży, ludzie, na których nam zależy, przeżyją i uciekną. Odwrócił się i ruszył w kierunku drzwi. Zależy ci na nim, prawda? Danyl zatrzymał się. Kiedy odwrócił głowę, zobaczył, że Tajent wstał. Przypomniał sobie słowa Ahatiego. Chciałbym, żeby łączyło nas coś więcej niż przyjaźń. Przynajmniej na razie, zanim okoliczności sprawią, że zaczniemy zachowywać się jak wrogowie. Westchnął. Nie jestem zakochany, Tajendzie. Nie? Podszedł do Danyla i położył mu dłoń na ramieniu. Jesteś pewny? Tak. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to coś na dłużej. Po prostu myślałem, że jeśli się skończy, to bardziej z przyziemnych powodów politycznych. Boisz się o niego. Tak, jakbym się bał o każdego przyjaciela. Tajent uniósł brwi z niedowierzaniem. Łączy was coś więcej niż przyjaźń, Danylu. Nas też łączy coś więcej niż przyjaźń, Tajendzie. Byliśmy razem zbyt długo, żeby mogło być inaczej. O ciebie również bym się bał w takiej sytuacji. Tajent uśmiechnął się i zacisnął dłoń, która spoczywała na ramieniu Danyla. A ja o ciebie, tyle że ja wróciłbym do ciebie bez chwili zastanowienia, a ty do mnie nie. Odwrócił się i podszedł do taboretów. Danyl wbił wzrok w Tajenda, a głos uwiązł mu w gardle. Kiedy Eleńczyk odwzajemnił spojrzenie, Danyl oderwał wzrok i wyszedł z pokoju. Dopiero gdy dotarł do swojego apartamentu, ocknął się z zaskoczenia. A w głowie zakotłowało mu się od wszystkiego, czego się dowiedział i czego się obawiał. Lilia weszła na wewnętrzne korytarze uniwersytetu i zrobiła kilka kroków, po czym zauważyła przed sobą nowicjuszy. Nie zeszli jej z drogi, gdy się do nich zbliżała. Wszyscy spojrzeli na nią, a trzech z nich zastąpiło jej drogę. Zwolniła kroku. Zza pleców dobiegł ją odgłos otwierających się ponownie drzwi i triumfalne ha! Odwróciła się i zobaczyła Bokkina podchodzącego do niej w towarzystwie dwóch nowicjuszy. Wszyscy szeroko się uśmiechali. Lilia! Zawołał Bokkin. To przecież jej szukaliśmy, prawda? Popatrzył na swoich towarzyszy, którzy pokiwali głowami. Pokręciła głową. Nie wierzę, że są aż tak głupi. Czy oni w ogóle nie myślą o przyszłości? Myślą, że nie będę o tym wszystkim pamiętała, kiedy skończę studia? Ale dla nich to była odległa przyszłość. Wiedzieli, że nigdy nie będzie jej wolno posługiwać się czarną magią, chyba że w wyjątkowych sytuacjach, a nie potrafili sobie wyobrazić, że mogłaby się zemścić w inny sposób. Wiesz, czego się dowiedziałem, Lilio? Zapytał Bokkin. Słyszałem, że nowicjusze od lat nie zjednoczyli się przeciwko komuś takiemu jak ty. Komuś, kto nie wie, gdzie jego miejsce. Słyszałem, że ostatnim razem to było naprawdę skuteczne. Ma na myśli Sonę, uświadomiła sobie. Skuteczne? Odpowiedziała. Pokonała rywala w pojedynku i została starszym magiem. Jeśli to jest skuteczność, to powinnam zachęcać nowicjuszy, żeby się przeciwko mnie jednoczyli. Stłumiła śmiech na widok zaskoczenia na twarzach pozostałych nowicjuszy. Bokkins pochmurniał. Wcześniej, zanim... Za jego plecami otworzyły się drzwi, przez które wyszedł mag odziany w czerń. Lilię ogarnęła fala ulgi, ale natychmiast opanowała wyraz twarzy. Miała nadzieję, że nie zauważyli jej emocji, zbyt pochłonięci pojawieniem się Kallena. Czarny mag spojrzał na nich i jeszcze bardziej zmarszczył brwi, gdy zorientował się, co się dzieje. Nowicjusze się ukłonili. Kallen zmrużył oczy. Mistrzyni Lilio, powiedział. Potrzebujemy tylko jednego ochotnika. Powiódł wzrokiem po twarzach nowicjuszy. Który z was chciałby czynić honory? Towarzysze Bokkina popatrzyli na niego ze zmarszczonymi brwiami. Kallen podążył za ich spojrzeniami i skinął głową. Ty, mistrzu Bokkinie, chodź za mną. Nowicjusze przywarli do ściany, kiedy ich mijał. Nie chcąc się wlec za Kallenem i Bokkinem, Lilia poszła przodem ku małej sali, w której szkolił ją Kallen. Kiedy dotarła do drzwi, odwróciła się, spodziewając się, że Bokkin uciekł. A jednak posłusznie szedł za nimi. Był blady i spoglądał na nich z ukosa. Niepokoi się, pomyślała, skrywając uśmiech. Ja też bym się niepokoiła. Czego u licha może chcieć od niego Kallen? Czarny mag otworzył drzwi i wprowadził Bokkina do sali. Lilia weszła za nimi. Kallen wskazał krzesło. Bokkin usiadł i spuścił wzrok. Dziękuję, że się zgodziłeś, rzekł Kallen, zajmując drugie krzesło. Czy Lilia wyjaśniła ci, że to nie będzie bolesne? Zaczął Bokkin z oczami rozszerzonymi ze strachu. Jeszcze nie, wtrąciła Lilia. Nie miałam czasu, żeby wiele wyjaśnić. Kallen popatrzył na nią. Choć na jego twarzy malowała się dezaprobata, dostrzegła w jego spojrzeniu błysk czegoś innego. Co on knuje? Ponownie zwrócił się do chłopaka. Właściwie jeśli zrobi się to poprawnie, osoba, której myśli się czyta, w ogóle tego nie czuje. Bokkin otworzył oczy bardzo szeroko, ale Kallen nie zwrócił na to uwagi. Trochę się spóźniłem, a chcę, żebyś dotarł na pierwsze zajęcia na czas. Dlatego lepiej zaczynajmy. Skinął na Lilię. Stań za nim. Cieszyła się, mogąc zejść Bokkinowi z oczu. Obawiała się bowiem, czy długo jeszcze będzie w stanie tłumić uśmiech. Kiedy spełniła polecenie, nowicjusz próbował zwrócić twarz w jej stronę. To nie było ja... Kallen pochylił się i utkwił w nim spojrzenie, w którym malowało się wyzwanie. Czyżbyś zmienił zdanie? Zawsze możemy ogłosić, że potrzebujemy kogoś innego. Bokkin zamarł. Lilia wyobrażała sobie, jak w myślach rozważa wszystkie za i przeciw. Zyskać etykietkę tchórza, czy pozwolić przeczytać swoje myśli jednemu z budzących największą trwogę czarnych magów i Lilii. Ku jej zdumieniu pozostał na miejscu. Ale moje wspomnienia będą dla was niewidoczne, zapytał. Kallen przytaknął. Oczywiście. Bokkin skinął głową. W porządku. Kallen wstał i skinął na Lilię. Będę porozumiewał się w myślach z tobą, a ty z nim. Lilia wzięła głęboki wdech, położyła dłonie na skroniach Bokkina, a gdy na swoich skroniach poczuła dłonie Kallena, zaczęła wykonywać proste ćwiczenia, pomagające oczyścić i zebrać myśli. Lilio, odezwał się Kallen. Kallenie. Wyczuwała jedynie jego obecność i głos. Na wcześniejszych lekcjach, przekazując instrukcję drogą mentalną, odwodził ją od wyobrażenia sobie własnego umysłu w postaci pokoju. Niekiedy lekcje były przez to trudniejsze, ale dzięki temu pewne pojęcia opanowała nie tyle świadomie, ile instynktownie. Posługiwanie się magią było jak poruszanie kończynami, odruchowe i jednocześnie celowe. Bokkin na nas doniesie, jeśli przeczytamy jego wspomnienia. Wątpię jednak, by potrafił dobrze kontrolować swój umysł. Prawdopodobnie i tak pokaże nam to, co chce ukryć. Jeśli będziesz czujna, być może odkryjesz coś, co uda ci się wykorzystać, żeby przestał ci dokuczać. Lilia nie potrafiła ukryć oburzenia. Ale powinniśmy zignorować te wspomnienia. Zgadza się. Gildia jednak pozwala naginać pewne zasady w szczególnych przypadkach. Nauczyliśmy się, że lepiej to zrobić i zapobiec szykanowaniu nowicjuszy, niż ignorować i ryzykować, że tacy nowicjusze będą później łamać zasady i prawo. Z powodu Sonei i konfliktów, jakie powstały na skutek otwarcia gildii dla kandydatów z niższych klas. Nie wiem, czy byłabym w stanie wykorzystać prywatne wspomnienia. Może wcale nie będziesz musiała. Być może wystarczy tylko go zaszantażować. Mam nadzieję. A teraz skup się na myślach Bokkina. Wyczuj jego instynktowny sprzeciw wobec czytania myśli. Postąpiła zgodnie z jego wskazówkami i wyczuła falę triumfu Bokkina, gdy jej się nie udało. A teraz skup się... Obecność Kallena była raz bardziej, a raz mniej wyczuwalna, niczym promień światła przyciemniony w chwili przechodzenia przez szybę. Umysł Bokkina nie wyczuł skoncentrowanego wysiłku, który towarzyszył ingerencji i nie walczył. Chwilę później obecność Kallena ponownie stała się wyraźniejsza. Teraz twoja kolej. Oczyść umysł ze wszystkiego prócz jednego zamiaru, wślizgnięcia się do jego myśli jak dym. Dym czy światło? Wydawało się proste, lecz Lilia musiała próbować kilka razy, zanim umysł Bokkina przestał wykrywać jej obecność. Musiał wyczuć, że coś się zmieniło w jej podejściu, bo zanim na dobre udało jej się wejść w jego umysł, zaczął się obawiać o to, że jej się udaje. Coś jest nie tak, myślał. Złamała prawo. Nie powinni jej pozwalać się uczyć takich rzeczy. W jego myślach pojawiło się wspomnienie. Twarz. Lilia od razu wiedziała, że to jego ojciec. Ktoś zawsze będzie silniejszy od ciebie. Jeśli na to pozwolisz, musisz rozpoznać takie osoby, kiedy są jeszcze słabe. Nie pozwolić, by urosły w siłę. Bokkin zorientował się, że o tym myśli i otrząsnął się ze wspomnień. Lilia zdążyła jednak uchwycić trzy przebłyski obrazów, przepełnionych emocjami. Miłość i krzywdę. Bicie, złość, żal. Wtedy zrozumiała, że Bokkin wierzył w to zaciekle i bezwarunkowo i traktował to jako największą życiową mądrość przekazaną przez ojca. W końcu ojciec udowodnił ją, bijąc swojego syna, aby wymusić posłuszeństwo i strach. A potem został zabity. Przez człowieka, dla którego powinien być, jak przyznał, bardziej surowy. I właśnie to samo Bokkin próbuje zrobić ze mną, uświadomiła sobie. On myśli o przyszłości. Będę od niego silniejsza, więc teraz próbuje mnie osłabić. Wzdrygnęła się na myśl o tym, jakim magiem będzie Bokkin. Do tego czasu będzie silniejszy niż większość ludzi. Zagrożeniem dla niego będą wyłącznie inni magowie, tacy jak ja. Lilio, odezwał się Kallen. Opuściła umysł Bokkina. Tak? Dobrze ci poszło. Na razie wystarczy. Poczuła, że zdjął dłonie z jej skroni, więc otworzyła oczy i uwolniła skronie Bokkina. Kallen podszedł do krzesła i usiadł. Za jego plecami otworzyły się drzwi. Możesz odejść, mistrzu Bokkinie. Dziękuję za pomoc. Powiedz jednej z pozostałych osób, żeby przyszła tu jutro rano o tej samej porze. Dobrze, czarny magu Kallenie. Bokkin ukłonił się i pośpiesznie wyszedł z pokoju. Zamknął za sobą drzwi. Lilia oparła się o krzesło, nie chcąc jeszcze siadać. Nie chciała poczuć nawet resztek ciepła, które zostawił po sobie Bokkin. Czego się dowiedziałaś? Zapytał Kallen. Lilia skrzywiła się. Bokkin wierzy, że każdy, kto może być kiedyś potężniejszy od niego, stanowi zagrożenie. Dlatego musi znaleźć sposób na zdominowanie takich osób, zanim do tego dojdzie. Po chwili uświadomiła sobie, że prawdopodobnie pytał o czytanie w myślach. A czytanie w myślach polega na czymś wprost przeciwnym. Nie odniesiesz sukcesu, jeśli chcesz dominować. Kalen przytaknął. Zgadza się. Pokręcił głową. To z powodu magów takich jak Bokkin nie wszystkich uczymy czytania w myślach na takim poziomie. Chwileczkę, czyli każdy może się tego nauczyć? Niestety tak. Wielki mistrz Akkarin jako pierwszy mag gildii nauczył się czytania myśli osoby, która tego nie chce. Dlatego zawsze zakładano, że ta umiejętność wymaga znajomości czarnej magii. Wyjawił czarnemu magowi Sonei, że to nieprawda, ucząc ją czytania myśli, zanim nauczył ją pobierania i gromadzenia mocy. Sonea zgodziła się zatrzymać tę wiedzę dla siebie. Ty również powinnaś. Och, oczywiście. Na myśl o tym, jak taką wiedzę mógłby wykorzystać Bokkin, po plecach Lili przebiegł dreszcz. Podchodzisz do wielu spraw w świeży i ciekawy sposób, Lilio, rzekł Kalen. Na przykład szybkie, mocne pchnięcie mocy zamiast używania noża, aby posłużyć się czarną magią. Bardzo pomysłowe. Opisałem to mistrzyni Winarze i omawialiśmy sposoby na bezpieczne eksperymenty. Poczuła, że się rumieni, słysząc tę pochwałę i spuściła wzrok. Cóż, mam nadzieję, że się uda. A nawet jeśli nie, to warto spróbować. To wszystko na dziś. Lepiej idź już na pierwsze zajęcia. Kiedy drzwi ponownie się otworzyły, Lilia się ukłoniła i wyszeptała pod nosem jego imię. W drodze na zajęcia czuła na przemian radość i obawę. Tyle się uczy od Kallena i wygląda na to, że zaczął mnie bardziej chwalić, odkąd nie uczy mnie wyłącznie sztuk walki. Dowiedziała się, dlaczego Bokkin ją nęka, lecz nie miała pojęcia, jak go powstrzymać. Zawsze będzie robił wszystko przeciwko mnie, a jednak zawsze będę od niego silniejsza, a on jest za głupi, żeby próbować zagrozić mi w inny sposób, więc podejrzewam, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Będzie więc musiała zawsze mieć się na baczności, a to może być niesamowicie irytujące. Kiedy kroki Eni ucichły, Gol wstał, wyciągnął narzędzia spod materaca i wrócił do pracy. Cherry sprawdzał dziury, które przyjaciel wywiercił w odcinku ściany. Każda z nich przechodziła na wylot przez zaprawę i ziemię. Eni ich nie zauważyła. Cegły były gdzieniegdzie chropowate i popękane, a Gol wybrał miejsca, w których światło lamp rzucało gęsty cień. Cherry musiał się przyjrzeć z bliska, żeby dostrzec końcówki rurek włożone w każdy otwór. Z każdej takiej rurki wystawał kawałek naoliwionego papieru. Ile chcesz jeszcze zrobić? Spytał. Gol podszedł do przeciwległej ściany. Wszystko zależy od tego, jak szybko twoim zdaniem zdołamy je podpalić. Lepiej, żeby pierwsze nie zaczęły wybuchać, zanim zdążymy podpalić resztę. Jeśli w każdej ścianie założę nie więcej niż 5, może uda nam się zapalić wszystkie. Przyniesiesz mi jedną? Cherry podszedł do skrzynki z owocami, które poprzedniego wieczoru dostali od Lili. Opróżnił ją i podniósł leżące na dnie płótno. Schował pod nim ognik, licząc na to, że skoro Eni nie lubi owoców, to go nie znajdzie. Kiedy niósł Golowi pierwszą rurkę, zauważył, że z papierowej zakładki na końcu wysypuje się stróżka prochu. Jest pęknięta. To bardzo źle? Gol odwrócił się i szeroko otworzył oczy. Trzymaj ją tak, żeby dziura była u góry, powiedział z niepokojem w głosie. Cherry usłuchał go i proch przestał się wysypywać. Czy to niebezpieczne? Tak, odparł z powagą na twarzy. Jeśli zbyt wiele zacznie unosić się w powietrzu, to świeca albo lampa może spowodować wybuch. Popatrzył na rurkę i przed włożeniem jej w ścianę wysypał sobie odrobinę prochu na dłoń. Pokażę ci. Weź świecę, chodź na korytarz i postaw ją jakieś 20 kroków dalej. W dłoni Gola była zaledwie szczypta prochu. Cherry wziął do ręki płonącą świecę, wyniósł ją z pokoju i postawił w korytarzu. Gol gestem przywołał go do siebie i przynaglił, żeby stanął za jego plecami. Lepiej zatkaj uszy. Cherry posłuchał rady. A teraz patrz. Wziął proch w palce, Skoczył naprzód i sypnął go w kierunku świecy. Błysk światła oślepił Czerego, a jednocześnie w korytarzu rozległ się odgłos, jakby ktoś walnął wielką dłonią w stół. Ze ścian w pobliżu świecy posypał się pył i kurz. Sama świeca od razu zrobiła się krótsza, a wokół niej pojawiła się kałuża stopionego wosku. Czery odsłonił uszy. To była tylko odrobinka, a w tych rurkach mamy o wiele więcej. Jesteś pewny, że w ścianę trzeba włożyć aż tyle rurek? Gol wzruszył ramionami. Gdzieś to muszę upchnąć. Lepiej włożyć w ścianę niż trzymać w pokoju. No jasne. Nawet jeśli ognik będzie w misce z owocami, to i tak może wybuchnąć, kiedy wybuchnie reszta. Niech lepiej usmaży ścianę niż nas. Jak długo spala się ląd? Trzeba policzyć do 20. Gol zabrał z korytarza świecę, oddał ją Czeremu i wrócił do pokoju. Jeśli będziemy mieć mało czasu, może wystarczy, jak podpalimy po jednej w każdej ścianie. Wybuch powinien wysadzić pozostałe. Czyli zapalamy po jednej i uciekamy. Gol zmarszczył czoło. Czy to Eni już wraca? Czery zaczął nasłuchiwać. Usłyszał słaby odgłos kroków, więc pośpiesznie podszedł do skrzynki i z powrotem przykrył rurki płótnem i owocami. Gol zaś schował narzędzia. Na wypadek, gdyby jednak się okazało, że to nie Eni, nie odkładali swoich świec. Chwilę później w korytarzu rozległ się cichy gwizd i odetchnęli z ulgą. Czery zagwizdał w odzewie, a chwilę później do pokoju wpadła Eni, ściskając w rękach swoją lampę. Nie zdawał sobie sprawy, że jest już blisko, ponieważ jej kroki były bardzo ciche. Kiedy ich zobaczyła, odetchnęła lekko. Zawaliła się jedna ze ścian koło bariery lilii. Albo ktoś celowo ją uszkodził. W każdym razie można się tu teraz dostać inną drogą, obchodząc barierę. Serce Czerego na chwilę zamarło. Jakieś ślady? Uniosła ramiona. Nie widziałam. Zasłoniłam lampę, żeby nikt nie zauważył światła i nie przyszedł tu za mną. Ale niczego nie słyszałam. Czery popatrzył na Gola. Spojrzenie ochroniarza było pełne niepokoju. Chyba powinnaś pójść po lilię, rzekł Gol. Jest na zajęciach. Nie mogę po prostu... Idź do pokoju Sonei, stanowczo powiedział Czery. Powiedz Jonnie, żeby poszła po lilię. Powinniście pójść ze mną. Ukryć się u Sonei. Pójdziemy za tobą, jeśli coś usłyszymy, powiedział Czery. A teraz już idź. Zawahała się na chwilę, przygryzła wargę i pośpiesznie wyszła z pokoju. Gol nawet nie zaczekał, aż ucichnie odgłos jej kroków. Zanurkował pod materac po narzędzia i niemal rzucił się na ścianę. Czery wysypał owoce ze skrzynki i postawił ją obok przyjaciela. Na dnie leżały jeszcze cztery napełnione ognikiem rurki. W jego głowie nadal rozbrzmiewały słowa Gola, nawet kiedy usilnie nasłuchiwał, czy z korytarza nie dobiegają żadne dźwięki. Lepiej włożyć to w ścianę, niż trzymać w pokoju. Nie do końca wiedział, czy serce wali mu w piersi z wyczekiwania, czy ze strachu. Czyżby Skellin był coraz bliżej? Czy w końcu będą musieli uruchomić pułapkę? Czy w ogrodzie powstanie duża wyrwa i Łotr wpadnie w ręce gildii tak, jak planowali? A może Skellin zginie, nie spodziewając się wybuchu? Cokolwiek się stanie, przynajmniej Eni będzie z dala od tego. Nie mam zamiaru zginąć razem ze Skellinem, ale im mniej nas będzie w pobliżu, tym mniejsze ryzyko, że któreś ucierpi.